Во имя Отца и Сына и Святого Духа, братья и сестры, odpowiedź na jedną z fundamentalnych kwestii, której nie ominie żaden wierzący człowiek, otrzymujemy w 25 rozdziale Ewangelii według Mateusza. Jest to barwna, przejmująca opowieść o sądzie ostatecznym. Na końcu dziejów, u kresu historii, czeka nas widoczny, wyraźny podział na dwie kategorie: na zbawionych i potępionych. Jak słyszymy w Ewangelii, Syn Człowieczy oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Na zdziwienie ludzi, że przecież niczego takiego nie mieli oni sposobności uczynić Chrystusowi, otrzymają odpowiedź: zaprawdę, powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Tym natomiast, którzy wszystkiego tego nie uczynili, sędzia oświadczy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Obraz końca świata i sądu ostatecznego zainspirował wielu artystów i pisarzy do przedstawienia pełnych grozy scen gniewu Bożego i ludzkich męczarni. W przeszłości zdarzały się czasy, kiedy myśl o sądzie Bożym odgrywała rolę straszaka, powstrzymywała ludzi od przekraczania granicy tego, co dozwolone. Jednak obecnie wątpliwe, aby nawet najbardziej pobożni ludzie na serio wyobrażali sobie sąd ostateczny tak, jak go opisał ewangelista. Tym niemniej Nowy Testament, powściągliwych w kwestiach eschatologii, w opisie sądu ostatecznego jest kategoryczny i wyraźny. Zresztą nawet rozum i sumienie podpowiadają nam, że bez ostatecznego rozrachunku i podsumowania idea sprawiedliwości byłaby fikcją i nawet moralność nie miałaby znaczenia. Skoro w tym świecie wszystko odbywa się na odwrót, zło i kłamstwo zwyciężają, a dobro i prawda przegrywają, to powinna być jakaś końcowa sprawiedliwość. Skoro Bóg czy jakaś inna istota albo rozum w jakimś celu stworzyły świat i człowieka, szczodrze ich obdarowując i wyposażając, to Stwórca i Gospodarz powinien kiedyś przyjść, aby zażądać sprawozdania z tego, co w tym świecie uczyniliśmy, jak wykorzystaliśmy powierzone nam skarby ciała, ducha i duszy. Bez wiary w to nasze życie nie miałoby głębszego sensu i prawdziwej wartości. A z drugiej strony, czyż wszechmogący i miłosierny Bóg nie mógł wymyśleć lepszego finału, jak podział na zbawionych i potępionych? Czyż wieczne potępienie za ziemskie, czyli czasowe grzechy, nie jest nadmiernie surową karą? A jeszcze z innej strony, ktoś miałby spodziewać się, albo tym bardziej żądać, aby wszystkich ludzi spotkał jednakowo szczęśliwy los, niezależnie od ich stosunku do Boga i do swego życia. Bracia i siostry, nie było Bożym planem to, aby przyjście Chrystusa na świat pociągnęło za sobą potępienie i karę za jego odrzucenie. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Celem przyjścia Chrystusa była pomoc ludziom oraz ich zbawienie. Ci, którzy odrzucili światło, które przyniósł Chrystus, sami siebie skazali i wydali na ciemność. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Do wiecznego potępienia na Bożym sądzie doprowadziła ludzi nie ich nieświadomość, ale nienawiść do światła i uparte nieprzyjmowanie go. Mianowicie według tego kryterium i prawa Chrystus będzie sądzić żywych i umarłych. Nie będzie uwzględnione wszystko to zewnętrzne i formalne, co odgrywało tak dużą rolę w życiu cerkiewnym. Jedyną miarką będzie stosunek do samego sędzi, przy tym stosunek praktyczny i realny. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jasno oświadczył Jezus. Natomiast wykonanie woli Bożej przejawia się w stosunku do bliźnich, co uczyniliśmy w stosunku do głodnego, spragnionego i uwięzionego. Oczywiście ludzie będą sądzeni także według tego, jak osądzali innych. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Ludzkie oceny są subiektywne, mylne i często niesprawiedliwe. Wynosimy osąd pośpiesznie według tego, co widzimy i odczuwamy, nie zagłębiając się w istotę sprawy, kierując się emocjami, sympatią lub antypatią. Ludzie z reguły wyolbrzymiają te cnoty i pozytywne cechy u ludzi, których lubią, i wyolbrzymiają złe u tego, kogo nie lubią. Warto zwrócić uwagę na tę prawidłowość. Jednak Boży osąd opiera się na realnych owocach życia, zgodnie z tym, co zostało powiedziane: po owocach waszych poznają was. Chrystus przeklął drzewo figowe, które nie dawało plonu. Tak będzie również z człowiekiem. Ważne nie jest to, co sam człowiek o sobie mówi albo myśli, ale jaki jest realny owoc jego życia. Chrystusowy osąd jest sprawiedliwy i nieomylny. Chrystus najlepiej zna człowieka, jego skazy i słabości, jego uczynki i nawet myśli. Oto dlaczego jego ocena uwzględnia nie tylko widzialne uczynki i słyszalne słowa, ale także stan jego duszy, nawet najbardziej skryte myśli i zamiary. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi, a ja powiadam wam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega osądowi. Bracia i siostry, Chrystus nie gani grzeszników i mówi: zabiłeś mnie, oszukałeś, ograbiłeś. Sądzi on nie tylko wedle uczynionego zła, ale i zaniechanego dobra. Jedna z największych ludzkich przywar jest to obojętność. Niejako między wierszami Chrystus mówi: liczne grzechy będą wam darowane, ale egoizm i bezwzględność są niewybaczalne. Obojętność na los drugiego człowieka zamienia serce w kamień, a kamień nie nadaje się do żadnego formowania. Człowiek jest powołany do tego, aby zachować właściwości plasteliny, nie zaś przeistoczyć się w skamieniałą strukturę, z której niczego nie da się już uformować. Zwracając się do sprawiedliwych i grzesznych, sędzia podkreśla tę rzekomo oczywistą prawdę, że człowiek jest zdolny czynić dobro. Kiedy przed naszymi oczyma bezustannie przewijają się obrazy okrucieństwa i przemocy, kiedy człowiek bardziej przypomina potwora niż istotę stworzoną do miłości, trzeba nam skoncentrować się na lepszej stronie ludzkiej natury. Jeśli przed naszymi oczyma błysnęło w mediach mnóstwo zdjęć z wściekłości i przemocy, gdy osoba jest bardziej potworem niż istotą zdolną kochać, musimy skupić się na jak najlepszej stronie ludzkiej natury. Bracia i siostry, świętość nie rozpoczyna się od wielkich, spektakularnych uczynków. Dlatego jest ona tak trudna, bo prosta, a wszyscy myślą, że jest skomplikowana i nieosiągalna. Chrystus powiedział, kto w małych rzeczach był wierny, ten wierny będzie i w wielkich, i vice versa. Podać komuś kubek wody, pomóc ubrać się, odwiedzić go w szpitalu lub w więzieniu, zaopiekować się dzieckiem, zainteresować się przeżyciami człowieka, zrobić mu drobną przysługę, to nie jest trudne. Nie wymaga pieniędzy, ani wiele czasu, ani specjalnych kwalifikacji. Takie proste gesty nie czynią nas świętymi, ale wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze. Tych drobnych rzeczy możemy nie zauważać, bo nie zaspokajają one naszego pragnienia wielkości i znaczenia, ale świętość wymaga pokory. Dopóki istnieje świat, nie będzie w nim raju ni idylii. Być może to brzmi bardzo pesymistycznie, ale jest w tym prawda, która powinna na nas podziałać jak zimny prysznic. Do końca świata będą owce i kozły. Zawsze będziemy się stykać z rozmaitymi trudnościami i oporem w naszym sercu i ze strony innych ludzi. Zawsze będziemy uświadamiać sobie naszą teoretyczną wielkość i swą realną słabość. Takich trudności i dylematów nie mają tylko ludzie obojętni i czerstwego serca. Bracia i siostry, kiedy wnikniemy w sens opowiadania o sądzie ostatecznym, być może nie wyjdziemy z cerkwi wzmocnieni i wsparci na duchu, mimo iż wszyscy potrzebujemy otuchy i dobrego słowa. Z innej strony, może akurat ludziom potrzebna jest prawda, nawet kiedy jest ona nieprzyjemna, jak choremu, który ma być poddany nieprzyjemnemu zabiegowi lub operacji. My wszyscy zawsze wiedzieliśmy, że wszyscy kiedyś pomrzemy. Natomiast winniśmy jeszcze przyjąć do wiadomości, że czeka nas sąd, a jaki będzie wyrok, to zależy od nas samych, od naszej praktycznej miłości. Amin.